chciałbym potwierdzić, że udało nam się po dosyć owocnych, przede wszystkim bardzo merytorycznych negocjacjach podpisać dwuletni kontrakt z Michałem Sokołowskim, czyli będzie naszą chyba jedną z podstawowych postaci sezonu następnego, a może i następnego, bo wiadomo jak to w życiu różnie się losy toczą i mam nadzieję, że ten sezon będzie i dla Stelmetu, i dla Michała na tyle owocny, że może po tym sezonie też dostanie bardzo dużo różnych ciekawych ofert z różnych ciekawych miejsc świata. Ale myślę, że zostanie z nami, dlatego że ja chciałbym, tak jak chyba to już 5 lat temu, przychodzi do nas Łukasz Koszarek, Przemek Zamojski i Adam Chycaniuk i powstawała de facto wtedy tak naprawdę podwaliny, fundamenty, a potem okazało się, że pewne filary sukcesów Stelmetu Enea ABC Zielona Góra. Tak mam nadzieję, że Michał będzie następnym pokoleniem, które pociągnie ten wózeczek z napisem Stelmet i będziemy razem cieszyć się z różnego rodzaju sukcesów, tak samo w Lidze Polskiej, jak i w ligach zagranicznych. Natomiast myślę, że dlatego jestem taki trochę bym powiedział, do ostatniej chwili wszystko było, że tak powiem, dogrywane i de facto umowa została podpisana o 9:55, w związku z tym tu szybko się Michał uporał. Natomiast i dlatego jestem też trochę taki szczęśliwy, ale powiem też, dlatego jestem szczęśliwy, bo wydaje mi się, że nikt nie jest w stanie w polskich warunkach mieć drużynę na wysokim poziomie przez wiele lat, nie opierając się na polskich zawodnikach. Na polskich zawodnikach, którzy przy swoich umiejętnościach i charakterze mogliby grać w najlepszych ligach Europy, ale jednak na końcu mają jeszcze ten atut, że chcą grać dla polskich kibiców, a nie tylko być różnymi newsami z lig zagranicznych. Mi się wydaje, że za to im się należy dodatkowy szacunek i mam nadzieję, że każdy z kibiców w Polsce przede wszystkim doceni to i doceni tych ludzi, którzy dla nas grają. Nasze dzieci mogą w związku z tym i wnuki iść ich torem i pokazują, że nie tylko za granicą, nie tylko w innych ligach można realizować swoje marzenia. Także tyle, jeżeli chodzi o kontrakcie. No, pytań na pewno macie dużo. Myślę, że to jest jeden z najważniejszych ruchów kontraktowych w Stelmecie w tym roku i myślę, że nie tylko wpływ będzie miało to na ten rok, ale także na kształtowanie zespołu w latach następnych. Myślę, że to jest jeden z potencjalnych liderów drużyny na następne lata.
Chciałem zapytać o Sokołowskiego. Wiadomo, że ten zawodnik gdzieś tam się pojawiał przez wiele ostatnich tygodni. Kiedy był taki jakiś decydujący moment, kiedy doszliście wspólnie do przekonania, że można podpisywać kontrakt? Znaczy, co było takiego może decydującego też w tych negocjacjach?
Ja bym chciał jeszcze od razu to pytanie rozwinąć, kiedy te negocjacje tak naprawdę się zaczęły.
Znaczy powiem tak, pamiętam taką dosyć dla mnie ważną rozmowę z właścicielem klubu Rosa Radom, który Romanem Soczywko, który powiedział mi kiedyś, pamiętam, że to jest jeden z najfajniejszych zawodników, jakich miał w swoim klubie. I powiem tak, że może to dla kogoś, ja wiem, że internet wszystko przyjmie, ludzie wszystko kupią. Natomiast to najważniejsza kwestia to jest z reguły polecenie przez kogoś, kto pracuje z tobą i który może dużo na temat twojego charakteru, podejścia i twojej klasy powiedzieć. I słowa dla mnie przynajmniej, jako właściciela innego klubu, od człowieka, który wie, o czym mówi, są dużo więcej ważne niż różnego rodzaju raporty skautów, różnego rodzaju przekonywania agentów czy namowy tych czy innych ludzi. Tak? I my, ja przynajmniej analizując rynek potencjalnych polskich zawodników. Uważam, że Michał jest dzisiaj jedynym perspektywicznym, już ukształtowanym graczem, którego mogliśmy wziąć, który chce grać, który też wyraził zgodę gry w Polsce. Tak? No bo trzeba powiedzieć, że jest grupa dobrych zawodników, tak, którzy byli też u nas, ale którzy nie chcą grać w Polsce. Tak? Chcą grać w Hiszpanii, chcą grać w Turcji. I no dlatego w momencie tak naprawdę te ruchy wokół Michała, to wydaje mi się, są tak gdzieś generalnie, może nawet z rok czasu, tak? Z mojego punktu widzenia i układanie pewnego planu działań. No udało się to dzisiaj. Mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy i tak jak ktoś mi kiedyś powiedział i uważam, że sport to jest żywe srebro, dzisiaj coś jest, jutro może nie być. Tak? I dlatego też trochę wiedząc, jak funkcjonuje sport i jak funkcjonują kulisy sportu, powiem, tym bardziej jest mi przykro, jak ktoś próbuje zdestabilizować w tym momencie klub, kiedy jesteśmy przed jednym podpisaniem takiego zawodnika. Tak? I to jest taki jakby mój tylko wewnętrzny problem, żeby w życiu nie kupować tylko to, co widzisz, ale to, co jest prawdziwe z tyłu. Tak? I nie zawsze działanie jest proste do w jakiś sposób do oceny. Zawsze opadnie ten kurz bitewny i już jest wtedy klarowny wynik, o co tak naprawdę w tym całym bałaganie chodziło. Natomiast wydaje mi się, co jest najważniejsze, to jest to, że zawsze w życiu, tak samo w klubie, tak samo w biznesie, w sporcie, coś zdobyć to jest jedno. Utrzymać się na wysokim poziomie przez kilka lat to jest razy kilka. Tak? Można coś zdobyć ambicją, można coś zdobyć przypadkiem, można coś zdobyć szczęściem. Natomiast utrzymać się na pewnym poziomie już niestety się nie da i z doświadczenia powiem, że utrzymanie poziomu jest zawsze dużo droższe niż jednorazowe zdobycie czegoś. W związku z tym myślę, że ten krok akurat dzisiaj dla nas, dla naszej lubuskiej, zielonogórskiej koszykówki, no jest takim ważnym znakiem też tego, że my jednak chcemy opierać drużyny na Polakach i chcemy, żeby to polscy zawodnicy kreowali szatnie i kreowali jakby obraz drużyny. Tak? Myślę, że ten model jest jedynym modelem, który może dać nam niepewność, ale dużą szansę na to, że znowu będziemy na szczycie i znowu się będziemy cieszyć medalami.
Wiemy, na jakiej pozycji gra Sokołowski, jak tutaj ta jego pozycja będzie wyglądała w zespole. Rozumiem, że to jest, nie wiem, gracz pierwszopiątkowy, by tak go traktujecie jako tego głównego. No i pytanie, co z pozostałymi zawodnikami na tej pozycji. Także pytanie, co jeszcze z Tomasem Kelatem, który też jest Polakiem, paszportowo przynajmniej. I rodzinnie także.
Powiem tak, że Michał ma olbrzymie, oprócz tego, że jest dobrym koszykarzem, to jeszcze ma jedną bardzo ważną cechę, jest olbrzymim walczakiem, o czym może tu nie powiedzieliśmy. Natomiast ma jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, jest elastyczny w sensie pozycyjności. To jest ktoś, kto łata dziury w różnych miejscach i pod swoim, i pod obcym koszem. I mi się wydaje, że akurat takiego zawodnika, jeżeli dobrze byśmy prześledzili, to w zeszłym sezonie nam zabrakło. Tak? Był Armani Mur w pewnym momencie, który był w stanie pewne rzeczy nam wypełnić, natomiast po odejściu Armaniego Edo całkowicie inaczej grał i inną pozycję w drużynie dostał. I w związku z tym u nas był ciągle ten problem. Natomiast myślę, że funkcja Michała będzie podobna jak dwa sezony temu, czy to będzie trzy sezony temu Mateusza Ponitki. I myślę, że będzie to jeden z kluczowych graczy, jeżeli chodzi o pierwszą piątkę.
On będzie pełnił taką rolę, bo na 96 bodajże, czyli taka, nie wiem, trójka, czy to o takich szczegółach trener będzie decydował?
Czy na pewno trener i układ meczowy, tak? Myślę, że tutaj nie wiemy tak naprawdę, jak będzie wyglądała Polska Liga. Jakieś strzępki informacji mamy, ale nasi najwięksi przeciwnicy, wydaje mi się, że jeszcze składów nie zbudowali. No i w związku z tym im większa elastyczność w drużynie, tym lepiej, tym łatwiej będzie się grało. No i najważniejsza kwestia dla mnie, tak? Zawsze uważam, że obniżanie wartości na polskim zawodniku, tak, to jest błąd, tak? Znaczy ja myślę, że w dzisiejszych warunkach, przy wszystkich naszych polskich zwarstwieniach i polskiej sytuacji, tak, ten, który oszczędza na Polakach, robi największy błąd. Dlatego to jest to, co, za co Polska nas trochę sekuje, tak, że my w jakiś sposób koncentrujemy się na dobrych polskich zawodnikach i płacimy im proporcjonalnie, wydawałoby się, dużo. Tak. Ja myślę, że oni są tego warci. To jest jedna kwestia i oddają to. Jak cokolwiek przez te moje ostatnie lata, praktycznie nigdy Polacy nas nie zawiedli. Nie? I to jest tak. I nawet czasami pewne braki techniczne albo nie taki talent, jak gdzieś czasami się zjawia, oni są w stanie nadrobić walecznością i przede wszystkim stabilnością i zawsze gotowością do gry i hartem, który dają do ostatniej sekundy meczu.
Dwuletni kontrakt to był, podejrzewam, pana pomysł. Pan lubi takie opcje z kilkuletnimi kontraktami. Czy zawodnik też bardzo chciał się związać na dłużej niż jeden sezon? Tu wspólna idea była od samego początku. Czy może pan musiał namawiać Michała na dwuletnie związanie z Zieloną Górą?
Myślę, że tutaj było z dwóch stron. Myślę, że jakby ktoś przeanalizował historię Michała, to Michał nie jest zawodnikiem, który skacze z kwiatka na kwiatek, nie? Że w każdym tygodniu ma inny pomysł. To jest zawodnik zdecydowanie długodystansowy. Tak chyba ostatnie 4 lata grał w Rosie, o ile pamiętam. Czyli świadczy to o tym, że to jest też człowiek, który jednak chciałby coś osiągnąć i coś dać dla drużyny i nie traktuje tego jako następna w kolejce, tak? Myślę, że ofert miał dużo. W Polsce wiemy, że kilka klubów na pewno się o niego biło, natomiast trzeba też powiedzieć, że to jest zawodnik, który jest już ukształtowany i w związku z tym może dać drużynie tą pozycję lidera, ale z drugiej strony też ma pewne wymagania finansowe, tak? I tutaj powiem szczerze, że myślę, że te negocjacje też tu w tym parametrze były bardzo trudne, no bo jest to zawodnik, który potrafi zadbać o swoje interesy, tak bym powiedział, no i dobrze.
On wykorzystał trochę to, że on w Rosie już, nie wiem jak to powiedzieć, trochę się dusił, bo jednak ta Rosa pewnego poziomu w ostatnim sezonie już nie przeskoczyła, a on chcąc się rozwijać, to chyba chcąc zostać też w Polsce, musiał grać w bardzo dobrym klubie, tak?
Znaczy mi się wydaje, że tutaj z Michałem będzie trzeba porozmawiać, co było, bo ja za niego nie chcę mówić. Natomiast ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że stworzyliśmy mu naprawdę dobre warunki i co jest najważniejsze, tak? I kto mnie zna, to wie dokładnie, tak? Że ja zawsze otwieram całe serce, tak? Czasami z tego serca ktoś skorzysta w ten albo w inny sposób. Natomiast myślę, że to też jest taki człowiek, który jednak dużo też czuje i w pewien sposób rozumie, że świat, tak jak te 4 lata, które spędził w Rosie, które wielu mu mówiło, że to jest nie dla niego klub, że powinien wyjechać do Hiszpanii, że powinien tam wyszorować kilka parkietów w niższych drużynach, tak, żeby zbudować swoją pozycję. Ja myślę, że droga do sukcesu jest różna. Nie ma jednej dobrej drogi. Dla każdego jest inna. Myślę, że Michał dzisiaj ma taką pozycję, będzie miał w naszym klubie, że i finansową, i boiskową, że właśnie pokaże, że to nie do końca tylko i wyłącznie ta droga jest właściwa. Nie? Ja zresztą zachęcam wielu polskich zawodników do tego, żeby iść trochę pod prąd tego, co robią z nimi agenci, obiecując im różne dziwne rzeczy i wywożąc tak po kolei każdego stąd, no bo szczerze powiedziawszy, gdyby na to miejsce zostali ściągani super Amerykanie czy super inni, to ja bym powiedział super sprawa, nie? Ale na dzień dzisiejszy to się nie dzieje i myślę, wydaje, że trochę jest tak, że my budując to widowisko zapominamy o tym, że kibic jednak przynajmniej w Zielonej Górze, to są nasze doświadczenia, tak, może one są żużlowe, nie wiem. Ale fakt jest faktem, że my nie kochamy zmian, a kochamy stabilność. My kochamy tych zawodników, którzy jeżdżą, grają u nas latami. Tak? To my tego nie rozumiemy nawet. Tak? Kibice, jak co chwilę zmieniasz skład, to myślą, że ty nie wiesz, o co ci chodzi, że ty się pomyliłeś, że ty po prostu jesteś jakiś niezrównoważony. Tak? No bo ile razy w roku czy w sezonach można cokolwiek zmieniać. Tak? Jeżeli ktoś jest dobry, no to niech tu jeździ czy gra 5-10 lat. Tak? My wiemy, jak kochamy, potrafimy się zakochać w pewnych zawodnikach. Ja pamiętam, jakie rozstania są czasami trudne dla nas. Tak? No bo my chyba tak naprawdę, i to jest ta różnica, która gdzieś zostaje, stwarzamy naprawdę wokół drużyny bardzo ciepły klimat. Tak? Tu nigdy nie spotkałem się, żeby jakikolwiek nasz zawodnik był hejtowany, czy był, jak tu przyjeżdżał na mecze z innymi drużynami, nie był witany oklaskami. Czasami to jest nawet deprymujące, no bo jak można oklaskiwać zawodnika drużyny przeciwnej, który nomen omen z nami wygrywa, tak? Ale myślę, że nawet Quinton Hosley, który nas, nazwijmy to, załatwił w trzecim meczu półfinału, potrafił podejść do kibiców, pokazać, że sercem jestem z wami, ale to jest sprawa, to jest sport i tu trzeba po prostu wykonać polecenia swojego pracodawcy, a pracodawca dał mu polecenie, żeby wygrać ten mecz. Nie?
Ale Stelmacher jakoś tak chyba...
I długo pan myślał nad tym Stelmacherem, nie?
Nie, od razu myślę, że
no dobrze, no i teraz niech pan powie drugiego.
Jaki będzie dalszy plan, jeżeli chodzi o budowę drużyny?
Chyba, że jeden się kryłuje, ale to zostawmy.
Znaczy, jakby przyjechał, to na pewno.
Czego ta drużyna jeszcze potrzebuje? Znaczy, jakich zawodników? No, czego może się spodziewać? Nie chcę pytać o nazwiska, bo pan ich nie powie, ale o pozycję. Czego brakuje jeszcze tej drużyny?
Pozycja numer 5. I tu mogę powiedzieć, że prace są mocno, mocno zaawansowane.
To też Polak?
To znaczy powiem tak, że jest opcja polska, ale mając 6 tych podstawowych graczy plus 2 bardzo obiecujących młodzieżowców, myślę, że tak z terminologii żydlowej, to powiem tak, że my nie musimy dzisiaj walczyć o Polaka. Myślę, że układ 8 Polaków, 4 obcokrajowców nie będzie zmuszał tego trenera do liczenia, a da nam pewną rotację i nawet w ramach pewnych kontuzji będziemy w stanie grać do końca. Trzeba powiedzieć, że tamten rok jednak dał nam, przypomniał nam starą prawdę, nie? Że 2 polskich zawodników nam się skontuzjowało, rotacja nam się tak ograniczyła, że żeśmy trochę zajeździli naszych weteranów.
O Tomasa Kałotyga jeszcze chciałem zapytać, czy temat definitywnie upadł, czy jeszcze jest coś na rzeczy, jak to w tym momencie wygląda?
Jest dzisiaj o 14:00 mam spotkanie z Tomasem, więc będziemy rozmawiać. Ja na dzień dzisiejszy nie wiem, jaka jest jego przede wszystkim pozycja zdrowotna. Myślę, że sprawa jest jeszcze w toku. Nie wiem, jaka jego jest chęć w ogóle gry.
Ale to nie jest, rozumiem, taki priorytet teraz dla klubu, tak?
Znaczy na pewno priorytetem dla klubu, to powiedziałem po sezonie, jest dać ludzi głodnych i dać ludzi, którzy będą coś chcieli wygrać. Wydaje mi się, że wracając jeszcze do Michała, to ta pozycja może nie jest człowiek głodny w sensie takim, że ale jest to walczak z genami, że tak powiem, walczaka. W związku z tym ktoś, kto na pewno da nam tą pozytywną energię. Wracając do Tomasa, nie wiem, tak naprawdę ja bardzo szanuję Tomasa, lubię go osobiście. Widziałbym go bardzo mocno w przyszłości, w sensie, żeby gdzieś tu koło zielonogórskiej koszykówki się osadził. Znowu z drugiej strony, to jest jeden z najinteligentniejszych graczy, których miałem, który potrafi zadbać o swoją karierę. Wiem, że jest dosyć mocno pozycjonowany na tak zwanym rynku finansowym. Wiem, że miał takie jakieś pomysły, żeby prowadzić doradztwo, może nawet inwestycyjne dla zawodników, żeby tą swoją karierę, która czasami jest krótka, wykorzystać maksymalnie na to, żeby zbudować sobie przyszłość także po sporcie, więc nie wiem, na ile on jest zdecydowany. Natomiast no, ja mam najlepsze z możliwych wrażenia co do Tomasa, natomiast no, też trzeba powiedzieć, że budżet z gumy nie jest i też nie chcę tworzyć sztucznych barier dla rozwoju innych zawodników, tak? Coś obiecaliśmy Wąkowskiemu, coś obiecaliśmy Traczykowi, coś obiecaliśmy Matczakowi, coś obiecaliśmy reszcie drużyny, tak? Już nie wchodząc w szczegóły. Więc w związku z tym myślę, że te minuty mam nadzieję, że się znajdą i to w dużej ilości, nie będzie problemu, no ale jednak też nie można przesadzać i okazuje się, że o przybytku też głowa boli.
I dzisiaj tylko piątka i nic więcej, tak? Rozumiem.
Na dzień dzisiejszy piątka i tak naprawdę jakbyście dokładnie policzyli 12 meczową, tak? I
jeszcze a propos Sokołowskiego, bo nie ukrywajmy, to pan sam mówił, że on jest walczakiem, to jest taki bad boy trochę. Tak. Nie wiem, jak pan sądzi, jak go szatnia przyjmie? Ja podejrzewam, że z Łukaszem Koszarkiem pewnie pan sobie dyskutował, jak on się odnajdzie, bo to nie jest taki grzeczny chłopiec w polskiej lidze. To dobrze, że będziemy mieli takiego gościa, któremu szatni nikt niczego nie powie.
Lepiej nie mógłby pan zareklamować. Dokładnie takiego zawodnika potrzebowaliśmy.
Czy pan się w jakiś sposób odniesie do doniesień przeglądu sportowego, żeby już jesteście na pewno w VTB? Tutaj pan prezes też właściwie.
Nie no, pan prezes powiedział, że sprzedaje do Rosji. Wiem,
ja bym potem będzie do VTB, ja tego nie wiem.
Nie było tak, że za chwilę dołączymy do tego, że niedługo są wybory, nie wiem, gdzieś i nagle okaże się, że startujemy na jakieś pozycję polityczną. Nie mieszajmy tematów. Myślę, że wszystko ma swój wymiar. Natomiast co jest dla mnie najważniejsze? Tak? Żeby grać, no powiem tak, w moich priorytetach, ja wiem, że to zabrzmi dzisiaj trochę śmiesznie, jest cały czas ta Euroliga. Tak? Jest ten czas, jest ten moim zdaniem klimat, kiedy Polska będzie miała szansę zagrać w Eurolidze.
Czyli z tematu nie będzie w VTB?
Powiem tak. Gdzie my będziemy, to na pewno się dowiecie pierwsi, jaka będzie taka decyzja. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy, mogę powiedzieć jasno, złożyliśmy w piątek aplikację do Polskiej Ligi Koszykówki i dzisiaj składamy aplikację do drugiej ligi w PZKoszu. Tak. Mogę powiedzieć, że to są dwie pewne informacje, gdzie my złożyliśmy aplikację. Wszystko reszta to jest taka lub inna przyszłość.
To jest perspektywa najbliższego, pewnie te pytania będą się wobec tego pojawiały. Kiedy, co i która liga?
Myślę,
to jest perspektywa tygodnia, dwóch miesiąca, czy może
jakbyście dobrze wiedzieli, jak wygląda, znaczy na pewno wiecie, ale jakbyście przekazali to naszym kochanym kibicom, to myślę, że tu się decydują te sprawy na rynku europejskim. Nie dalej niż w zeszłym tygodniu, trochę w piątek rano mnie selektryzowała informacja, dostałem od kolegi, że znowu jest miejsce w Lidze Mistrzów, tak? Bo tam się zrobił jakiś ruch w interesie, ktoś zrezygnował i tak dalej, więc dajmy trochę czasu. No ja myślę, że to czwarte miejsce, tak jak powiedziałem, nas pretenduje do tego, żeby gdzieś grać, no bo jednak uważam, że w Polsce powinno co najmniej 5 drużyn grać w europejskich pucharach. No w tym roku na razie grają 3, więc jest jeszcze trochę miejsca. Zobaczymy.
A jeszcze panie prezesie, wracając do tematu sponsorów, cinciarz.pl, coś możemy powiedzieć?
Znaczy generalnie ja myślę tak, że zakomunikowaliśmy, że Stelmet podpisał z nami umowę. Tak. Tak zaczynamy trochę jakby, wiecie, tak od początku. Znaczy, oczywiście pomiędzy tym są mniejsze, większe umowy, które będą podpisywane, ale z takich kroków dla mnie milowych podpisaliśmy Stelmet, dzisiaj podpisujemy Inglu. Dalej co będzie się działo, to się dowiecie, jak się dogadamy. Tak? Na pewno nasz budżet jest bardzo praktycznie, jak powiedziałem, jest zbudowany na małych, znaczy na średnich i małych sponsorach. My nie mamy jednego sponsora, który decyduje o naszym bycie, co jest bardzo trudne z punktu widzenia przepływowego, bo nie mamy ustawionego tego naszego kalendarza tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast jest bezpieczniejszy z punktu widzenia funkcjonowania klubu przez lata, dlatego że nie zależymy od koniunktury jednej firmy, bądź od czasami wizji jakiegoś, nazwijmy to, kształtowania współpracy z klubem przez jednego sponsora. Na pewno bardzo ważna jest pozycja miasta, na pewno rozmawiamy z prezydentem miasta na temat wsparcia w przyszłych latach, no bo też trzeba powiedzieć jasno, że my w ciągu ostatnich 6 lat, 7 zrobiliśmy chyba mniej więcej 10-krotny większy budżet, tak? A wsparcie miasta jest mniej więcej na tym samym poziomie.
A ile teraz będzie budżet wynosił w tym sezonie? Macie to zamknięte?
Znaczy generalnie my, powiem tak, że zamykamy budżet na papierze, nie? To zawsze jest coś, co jest...
Papier przyjmie.
Tak jest, papier wszystko przyjmie, liczymy, patrzymy. To są cały czas te same kwoty i powiem szczerze, to jest coś, co mnie...
To jest 9-12, tak?
To coś, co mnie przeraża, wie pan co? Ja myślę tak, ja bym chciał, żeby w lidze była większa przejrzystość. Mi się wydaje, że w tym roku podaliśmy te budżety w jakiś tam sposób. Dzięki Bogu w pierwszy raz zostały od nas zebrane także wyniki za 3 ostatnie lata. Wszystko jest podane, bilanse, różnego rodzaju dokumenty finansowe. I to moim zdaniem jest pierwsza podstawowa zmiana pozytywna, tak? Bo wydaje mi się, że coś trzeba zmienić w polskiej koszykówce, żeby te budżety były normalne w odniesieniu do rynku europejskiego. Jeżeli chcemy być Europą, tak? No chyba, że chcemy grać, nie wiem, poza Europą, gdzieś tam z krajami, nie wiem, bliskiego, czy nawet nie bliskiego, ale południa jakiegoś afrykańskiego, no to generalnie minimum, to ja powtarzam, minimum budżetowe w lidze niemieckiej to jest 3 miliony euro. W polskiej lidze to jest 2 miliony złotych. Więc z czym, z jaką motyką, to nie motyką, ale motyczką na słońce. Nie? Więc tu musi być przepracowanie modelu zarządzania w polskiej koszykówce i powiem to, co wszystkich zbulwersuje, bo ja nie chcę mówić o budżecie. Bo nie porównujemy gruszek do gruszek, tylko jabłka do awokado, tak? No więc w związku z tym ja bym porównał w ten sposób, ile wydajemy na zawodników. I to ja mogę powiedzieć oficjalnie, że nie jesteśmy w stanie wydać mniej na samych zawodników niż 6 milionów złotych.
Te gruszki panu chodzą po głowie.
A widzi pan, nawet nie skojarzyłem.
6 milionów na zawodników będzie, tak?
No niestety od 3 lat próbujemy tam trochę jakby przebudować ten skład i żeby to były inne kwoty. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że utrzymanie drużyny albo posiadanie zawodników na odpowiednim poziomie przez kilka lat, to nie jest tak, że ja mu dzisiaj zaproponuję 10 zł i wypromuję go na rynku, on gdzieś pójdzie i w następnym roku szukam następnego za 10 zł. Ja muszę go mieć za 50 zł przez następne kilka lat. Tak? I takie złote strzały czasami się trafią w drużynie, daj Boże, żeby się trafiały co roku, natomiast na złotych strzałach nic nie zbudujemy. Tak? Jeżeli chcemy grać w Europie, naprawdę, jeżeli, tak jak powiedziałem, w niemieckiej lidze średni budżet niemieckiego klubu to jest 5,5 miliona euro, no to równajmy do tych, nazwijmy to, jakichś parametrów, tak? Jeżeli mówimy o Eurocupie, w którym tam kiedyś w pewnym momencie chcieliśmy wystartować, tak? 8,5 miliona euro średni budżet. 8,5 miliona w Eurocupie. Nie wiem, jak spowodować, żeby te pieniądze do tej koszykówki naprawdę zaczęły płynąć, bo jak one nie będą płynąć, to takich wariatów jak my tu jeszcze kilku się znajdzie, ale to będzie takich trochę Don Kiszotów, tak, którzy wcześniej czy później się poddadzą. Naprawdę to musi zmienić. Muszą mieć pieniądze realne, zarabiane przez ligę. Ten proces się zaczął. Jest super, uważam, klimat. Ludzie wreszcie rozumieją, że nie da się utrzymać na odpowiednim poziomie tylko i wyłącznie zapowiedziami o sukcesie możliwym kiedyś jednej czy drugiej reprezentacji, albo że my wychowamy gdzieś w jakimś klubie Dončića. Tak? To się nie spełni i na tym nie można budować zawodowej ligi. Zawodowa liga to muszą być sponsorzy, to musi być widowiska, to muszą być piękne hale, to muszą być pełne hale, to musi być nikomu nie podpowiadając, no ja wiem, że Żużel myśli, że jest w złym położeniu, ale chociażby sytuacja z Żużlem. Tych klubów jest mniej, ale telewizja płaci duże pieniądze za prawo do transmisji i cała Polska, albo przynajmniej duża część to ogląda, bo to się fajnie ogląda. I to też trzeba to powiedzieć. Tak? Koszykówka lansowana szczególnie przez Amerykanów świadczy o tym, że to jest bardzo telewizyjny sport. Jest to drugi sport, wydaje mi się, po piłce nożnej, najbardziej w świecie rozpropagowany i w których są największe pieniądze. Kontrakty piłkarzy można porównać tylko do graczy NBA, no i jeszcze innych amerykańskich sportów, których szczerze mówiąc to nie rozumiemy, więc nie będziemy o nich mówić. Natomiast generalnie to tak jest. Nie? I ja naprawdę zawsze w tych dyskusjach chciałbym, żebyśmy, ja wiem, że to nie w internecie, ale w jakimś gronie rozmawiali o realnych problemach, jak realnie to zmienić, a nie jak komuś dokuczyć, bo mu się noga podwinęła i się przewrócił. No to trzeba go podnieść, bo jesteśmy w jednej drużynie, tak? I mi się wydaje, że dzisiaj interes jest taki, żeby grały dobre kluby, dużo klubów, dużo ludzi to oglądało i na pewno na pięknych halach. Hale są moim zdaniem dzisiaj a priori najważniejszą kwestią. I tu powiem coś, co może kogoś denerwuje. Jeżeli ja nie mam hali i warunki u mnie na meczu są niewłaściwe i uczestniczę w pewnych zawodach, to ja nie robię sobie problemu. Robię problem wszystkim wokół. To jest właśnie problem. Tak? Problem polega na tym, że każdy z nas powinien dostosować się do wymogów. Te wymogi powinny być akceptowalne, ale jednak trudne. I my też swego czasu chcieliśmy awansować do ekstraklasy. Nie wiem, czy pamiętacie. Nawet mieliśmy Dream Team, nie wiem, trzy przegrane mecze w ciągu sezonu. Przegraliśmy. Ja powiem tak, może tak samo mieliśmy przegrać z tym Anwilem, bo to miało nas coś nauczyć. Może to miało nam dać pewną nową lekcję. Tamta lekcja, to, że przegraliśmy, awansowaliśmy 2 lata później i awansowaliśmy na halę, która była przygotowana do tego, żeby odpalić petardę. I dzięki temu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Tam taki ciąg zdarzeń spowodował, że myśmy zbudowali koniunkturę na koszykówkę, która w Zielonej Górze była sportem, jakbym tak powiedział, ludzi interesujących się wyrafinowaniem. Natomiast dzisiaj koszykówka jest sportem moich sprzedawców w Santermarsze, którzy po meczu opowiadają sobie między sobą, który jak grał, a dlaczego to, a nie to. Tak? Czy nam się udało po prostu koszykówką zarazić maksymalnie dużą grupę ludzi i będziemy zarażać następnych. Natomiast to musi się dziać nie na poziomie 5 miast w Polsce i to jeszcze średnio, na poziomie na pewno całej Polski i tutaj telewizja jest kluczowa, więc nowy kontrakt, uważam, Ligi Polskiej jest kluczowym i prezes, który dzisiaj idealnie rozumie dokładnie tą rzecz, działa w tym kierunku. Tak? I mi się wydaje, że to da sukces, natomiast trzeba czasu, ale też od was, od mediów, ja myślę, że jest olbrzymie wymaganie, żeby pielęgnować. Tak? To jest coś takiego, że kurczak jest dzisiaj na razie taki. Mały, żółty, kolorowy. Piękny. Można go tak zdusić. Dajmy mu wyrosnąć do dużego kuraka, na koguta i wtedy go najwyżej będziemy atakować.
Myślę, że kadra jest tutaj, jak już tak publicystycznie dyskutujemy, takim motorem napędowym, jeżeli kadra nie pójdzie do przodu, a trudno marketingowo nawet, nie mówiąc o sportowym wyniku. Niech pan zwrócił uwagę, kto wiedział o ostatnich meczach eliminacyjnych. Kto teraz się tymi meczami interesuje, mimo że trafiliśmy na fajne firmy? Gdzie jest marketing w kontekście kadry? Dobra, jeżeli kadra nie pójdzie do przodu, to...
Ja myślę, że wszystkich tematów nie załatwimy, ale powiem krótko. Piłka nożna i koszykówka są dzisiaj najdroższymi sportami i najważniejszymi dla świata. Zostawiamy wszystkie amerykańskie zabawy, których nie rozumiemy. Hokej nie traktujemy jako zabawę, ale też go nie rozumiemy. Przepraszam hokeistów. Natomiast chodzi generalnie o to, że my dzisiaj jesteśmy na rynku, który jest najbardziej zglobalizowany. I dlaczego polska reprezentacja jest w tym miejscu, w którym jest? I my powinniśmy być z tego dumni, że byliśmy na Mistrzostwach Świata. I chyba mimo wszystko już jest takie przekonanie, że to już jest sukces. Tak mi się wydaje. Trochę żeśmy popadli znowu w nasze jakieś tam... Ale ile drużyn nie było? Byłem akurat w tym czasie na Krecie. Grecja. Potęga piłkarska. Była na mistrzostwach? Nie była. Niedawno mistrz Europy jeszcze pamiętam. niedawno, kilkanaście lat temu. Więc w związku z tym, więc to, o czym rozmawiamy, bardzo wiele reprezentacji nie było w ogóle.
Na tym.
Proszę nie przypominać. Tak,
dokładnie. O, Włochy. Włochy.
Więc, będzie ostro.
Zejdźmy na ziemię. I moim zdaniem, jeżeli ktoś spojrzy teraz na piłkę i przełoży od razu oczy, pomijając siatkówkę, piłkę ręczną i wszystkie inne drużyny, sporty drużynowe, to powiem tak, to jest dokładnie taki sam trudny rynek. Ja powiem tak, może trochę więcej można mieć szczęścia, bo jest tylko 5 zawodników, a nie 11. Na 5 łatwiej zbudować jakość niż na 11. Tak pokazała Słowenia tamtego roku, zdobywając mistrza Europy. Tak? Gdzie 2 zawodników może zdecydowało, de facto 3, o tym, że oni o tym wygrali. Tak? Więc tu jest trochę szansa, że taki diament, jeden, drugi może to nam wygrać. Natomiast no, po pokoleniu koszarka i innych polskich zawodników, dopiero teraz mi się wydaje, następne pokolenie to jest pokolenie Ponitki. Tak? Gdzieś ta przerwa została zrobiona. A teraz po pokoleniu Ponitki, jakie pokażemy są następne? Może Kolenda, może coś? Nie wiem, to zobaczymy. Natomiast problem polega na tym, z czego ma ta reprezentacja zdobyć te wielkie laury? Z czego? Musiałoby w Polsce naprawdę, poza systemem kształcenia, naprawdę koszykówka musiałaby być pokazywana ludziom. Bo tylko wtedy młodzież... Dlaczego w Zielonej Górze my nie mamy problemu z ilością młodych chłopaków, którzy chcą grać w koszykówkę? Teraz powstanie we wrześniu nowa hala, dom koszykarski, bo są odpowiednie warunki, tak? My możemy być, nie wiem, w ramach 2-3 województw taką mini Słowenią i też możemy coś zrobić, tak? Możemy to zrobić, tak? Ale... szczerze powiedziawszy, na poziomie ogólnokrajowym nie widać nas. To, co pan powiedział. Tak? Ale to teraz nie wiem, co jest pierwsze. Kura czy jajko? Tak? Czy dlatego nas nie ma, bo telewizja nas nie pokazuje? Czy dlatego nas nie pokazuje, bo nas nie ma?
Maciej Noskow, że właśnie nagrał cały odcinek, że tu za 3. Tak?
Nie ma czego.
Na całe wakacje. Dziękujemy za oficjalną część konferencji.
Tak, to bardzo mi się pociąga.
I interesujące tematy. Tutaj.
Wątki.
Nie wszystko no poszło.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wiesz, jaki schemat mamy ustalony?
12, z tego co pamiętam, lądują chłopaki. Na badaniach, tak?
Tak, albo 13.
13.